No rzeczywiście dawna historia, lata mojej młodości w pewnym sensie.
Profesor Stanisław Uliasz.
No wtedy byłem zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej do spraw dydaktycznych. Byłem doktorem na dorobku przed habilitacją, bo habilitację to chyba 1994. Ale rzeczywiście w instytucie była dobra atmosfera, bo zaczęliśmy pracę nad reformą studiów polonistycznych. I wtedy, już nie pamiętam, kto to zgłosił taki projekt, ale wiem, że jako wicedyrektor wybrałem się do Centrum Kształcenia Obcokrajowców do Łodzi. I wówczas przyjechałem tutaj do Rzeszowa i na Radzie Instytutu dyskutowaliśmy, czy w ogóle to jest realna historia, no bo tak jak tutaj wiele osób wie, było to kształcenie nie tylko w zakresie języka polskiego, ale historia, geografia, matematyka i tak dalej, kultura polska. I to rozstrzelenie problematyki, czyli różne przedmioty, bo to było studium języka polskiego i to kształcenie na poziomie takim wyrównawczym, przygotowanie do studiów w Polsce osób, które miały korzenie polskie, ale zainteresowania różnorakie, prawda? No i myśmy się zastanawiali, czy w ogóle jest to realne. Czy tego się podjąć? No rzeczywiście dyskutowaliśmy chwilę, ale jakoś udało mi się przekonać Radę Instytutu, żeby zaryzykować. No i potem poszukiwałem kandydata. Zastanawiałem się nad dwoma osobami, ale wybrałem tak w sposób zdecydowany panią doktor Hannę Krupińską-Łyb, która rzeczywiście podjęła się tej misji zorganizowania, bo rzeczywiście nie byliśmy przygotowani do takiej historii. No i w moim przekonaniu rzeczywiście zrobiła to wyśmienicie, bo przecież to się przekształcało i chyba to jest też najistotniejsze, że zawiązywały się także pewne kontakty potem naukowe. Także wspomnę tutaj o profesorze już Lechu Suchomłynowie, pani profesor Helenie Krasowskiej. Oni byli tutaj słuchaczami, a potem ja na przykład byłem w pewnym sensie promotorem profesora, najpierw doktora Suchomłynowa. Kontaktowaliśmy się w czasie sesji organizowanych w kraju i za granicą. No teraz w Warszawie, bo jest berliańska, wiadomo jaka tam sytuacja jest. Pracował też na Uniwersytecie właśnie imienia Tarasa Szewczenki w Kijowie. Także dla mnie ta historia, bo ja potem już aż tak się tym nie interesowałem. Przecież po wielu latach byłem dziekanem Wydziału Filologicznego, potem rektorem Uniwersytetu, ale pani doktor Hanna Krupińska-Łyb z wielką odpowiedzialnością rzeczywiście zorganizowała to perfekcyjnie i potem to się już jakoś przeobrażało, toczyło, także następcy mieli łatwiej w pewnym sensie, chociaż wiemy doskonale, że każda epoka przynosi kolejne wyzwania.
To była roczna nauka na kursie języka polskiego ze stypendium ministerialnym fundowanym przez Ministerstwo Polskie.
Doktor Hanna Krupińska-Łyb przez 24 lata szefująca Centrum Polonus.
I po tym roku oni zdawali egzamin końcowy z tego, czego się tu nauczyli, a ja kierowałam ich na studia do uczelni w Polsce. W zależności od upodobań, że tak powiem, ponieważ nawet mieliśmy wtedy na początku grupy matematyczne, biologiczne, fizyczne. Musiałam szukać nauczycieli do tych przedmiotów. Potem już ministerstwo spasowało, ponieważ ja bazowałam też głównie na Instytucie Filologii Polskiej, więc dostawaliśmy potem już grupy humanistyczne. No i muszę powiedzieć, że wśród naszych słuchaczy były indywidualności i jednostki niezwykłe też, czego potem miałam świadectwa, bo ja z nimi dość długo utrzymywałam kontakt, nawet po zakończeniu tego kursu i pójściu na inną uczelnię. No i na przykład Fares Marek Basmadi, Syryjczyk polskiego pochodzenia, kształcił się u nas także w sztuce muzyki, na fortepianie grał. Wszyscy, którzy mieli zdolności muzyczne, byli przeze mnie odsyłani dzięki uprzejmości pani Wierzbieniec, która była wtedy dyrektorem Instytutu Muzyki u nas. I ona dawała salę, dawała instrument, oni mogli sobie chodzić i grać. No i dlaczego mówię o tym właśnie Polaku pochodzącym z Syrii? Bo on potem poszedł, skierowałam go na Uniwersytet, Akademię Muzyczną w Gdańsku i za 5 lat po ukończeniu akademii zobaczyłam go na konkursie chopinowskim. W pierwszym etapie, no ale to był bardzo młody człowiek, ale już to było samo nobilitujące. Poza tym miałam bardzo zdolne malarki. 3 osoby się dostały bez egzaminu na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na przykład. Ludzi, którzy pięknie śpiewali, ludzi, którzy mieli talenty też rozmaite, jeśli chodzi o literaturę. Także były takie grupy, z którymi praca była naprawdę satysfakcjonująca.
Andrzej Łapkowski, byłem uczestnikiem kursów języka polskiego, które później zostały przekształcone na Polonusa w latach 94-95. Wówczas to było studium języka polskiego dla cudzoziemców pochodzenia polskiego. Pochodzę z Łotwy, z Rygi. W mojej rodzinie kultywowano od zawsze tradycje polskie. Właściwie w tych tradycjach wyrosłem. Babcia mnie przede wszystkim zaszczepiła tą polskość i w pewnym momencie się dowiedziałem, że jest możliwość, bo był to moment, kiedy już od kilku lat funkcjonował system stypendialny, który zapoczątkowała Wspólnota Polska i po prostu w ambasadzie Polski w Rydze zdałem egzamin po ukończeniu szkoły średniej, wiadomo, w Rydze. I dostałem się na studia. Cały system stypendialny był zbudowany w taki sposób, że zanim się poszło na studia, to oczywiście trzeba było odbyć ten taki kurs przygotowawczy roczny, w którym były wyrównywane te różnice i językowe, i wiedzy o Polsce, o historii. I w ten sposób właśnie się tą wiedzę zdobywało i później już się szło na wybrane studia.
Dużo osób wtedy odbywało tę naukę?
Z tego co pamiętam, było nas 3 grupy. Najliczniejsza grupa była osób z Kazachstanu, ponad 20 osób i jeszcze 2 grupy po kilkanaście osób, w sumie około 50 osób.
Jak wyglądały te zajęcia?
Zajęcia były naprawdę bardzo interesujące. Kadra potrafiła zaszczepić i zainteresować językiem i historią. Najbardziej w mojej pamięci utkwiły zajęcia z tak zwanej kultury regionalnej. Jak teraz pamiętam panią Jadwigę Międler-Kłak, którą serdecznie pozdrawiam. Ona prowadziła te zajęcia w oparciu o nieliczne książki historyczne, które dotyczyły Rzeszowa. I po prostu to nie była tylko teoria, czyli nie czytaliśmy, nie było tylko jakiegoś wykładu z jej strony, tylko zwiedzaliśmy Rzeszów, rynek. Najciekawsze były wycieczki po starych cmentarzach i ten najstarszy na Targowej. I te opowieści o sławnych osobach wywodzących się z Rzeszowa, związanych z Rzeszowem, to wszystko utkwiło mi w pamięci i później już jako mieszkaniec Rzeszowa od ponad 30 lat bardzo się cieszę, że tą wiedzę zdobyłem. Tak jak już wspomniałem, był to przyjazd taki sentymentalny. Moja babcia bardzo sporo opowiadała o naszych korzeniach rodzinnych. Moi przodkowie prawdopodobnie zawędrowali w tamte obszary, obecnie litewsko-łotewskie, jeszcze podczas rozbiorów Polski. Dlatego interesowało mnie to, żeby kontynuować. No mówię, moja babcia też stała u podstaw tworzenia polskiej szkoły w Dyneburgu. Bardzo dobrze znała język polski i literaturę, za co została zresztą w 2007 roku odznaczona złotym medalem za zasługi przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I język znałem no, na takim poziomie, powiedzmy, mniej więcej komunikacyjnym. Akurat sporo miałem na leciałości rusycyzmów, wiadomo, bo jakby to inaczej, bo akurat Polonia Łotewska jest jedną z takich bardzo wyjątkowych Polonii, która przez wiele, wiele lat była oderwana od macierzy i po prostu nie było kontaktu, więc te osoby, które tam mieszkały, posługiwały się językiem bardzo takim albo takim przedwojennym, albo z wieloma naleciałościami. Niemniej jednak te podstawy, które miałem, bardzo mi ułatwiły, ponieważ były tutaj też osoby, które kompletnie nie znały języka polskiego. Wspomniane już koleżanki i koledzy z Kazachstanu, którzy dopiero przez pierwszy miesiąc uczyli się i alfabetu, i głosek, samogłosek, spółgłosek i tak dalej.
Każdy właściwie z nas, pracowników polonistyki, miał tam zajęcia, ja także.
Profesor Janusz Pasterski.
Chyba przez 3 lata prowadziłem 2 grupy z literatury polskiej, z kultury polskiej i pamiętam, to byli bardzo młodzi ludzie, 17-18-letni i przebywali tu bez rodziców przez długi czas i pamiętam, że oni rzeczywiście chcieli nawiązywać rodzaj takiej więzi, trochę nawet rodzicielskiej. Także spełnialiśmy trochę takie potrzeby duchowe, także ich przychodzili do nas, radzili się. Myśmy nie tylko służyli im, powiedzmy, lekturami, wiedzą, ale także po prostu takim wprowadzeniem i taką opieką życiową.
Helena Krasowska, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. U mnie było tak, ja jestem 1. rocznikiem ukończenia kursu przygotowawczego języka polskiego. Była to około 30-osobowa grupa. Zabrano nas do Nienadowej z Przemyśla, całą grupą. Jechaliśmy pociągiem, relacje Czerniowcy-Przemyśl. Grupa była zróżnicowana. Były koleżanki i koledzy z Lwowa, z Mości, z Tarnopola i nas 3 osoby z Bukowiny. Ja, moja koleżanka Ola Krasowska i Ania Hryńczuk. Rozpoczęliśmy normalnie naukę 4 listopada w Zespole Szkół Rolniczych w Nienadowej. To było w ramach studium, kurs przygotowawczy języka polskiego. I oczywiście wykładowcy z Nienadowej, ze Szkoły Rolniczej uczyli nas języka polskiego. Grupa była na tyle zróżnicowana, że oczywiście koleżanki z Lwowa mówiły po polsku. Nam się wydawało, że mówią bardzo dobrze po polsku. My z kolei z Bukowiny, koleżanka z Iwano-Frankiwska czy z Tarnopola mówiły gorzej po polsku, ale ogólnie prawie wszyscy mówili w jakimś stopniu w języku polskim. Jak się okazało potem, po pierwszym sprawdzianie, że nikt w ogóle w grupie nie pisze po polsku. Sprawdzian wszyscy pisali cyrylicą. No i wówczas pani profesor Teichmanowa, która uczyła nas literatury polskiej, ale także obok tych wykładów z literatury śpiewała z nami hymn polski, rotę. W trakcie zajęć od tego pisania złapała się za głowę. Więc wykładowcy z nami mieli niełatwo, dlatego że po pierwsze nie byli przygotowani do nauczania języka polskiego jako obcego w stosunku do naszej grupy. Po drugie, ta grupa w ogóle nie pisała po polsku, tak? Jak sprawdzili nasze zapiski, to wszystko było cyrylicą. I po nowym roku wszystkie przedmioty, czy wszystko, co nas uczono, wszystko było zapisywane na tablicy. Biedna pani Teichman, pani profesor Teichman pisała wszystko, całą literaturę przerobiliśmy w ciągu tych kilku miesięcy polską. I ona wszystko zapisywała na tablicy, my przypisywaliśmy do swoich własnych zeszytów. Więc to taki ewenement oczywiście jak i dla naszych wykładowców, którzy nie wiedzieli, co z nami mają zrobić, a z drugiej strony chcieli nas nauczyć. Więc na zakończenie roku akademickiego przyjechała pani doktor Hanna Krupińska-Łyb, przyjechała pani doktor Niewolak-Krzywda, Anna Niewolak-Krzywda, żeby zobaczyć, jaki poziom języka nasza grupa reprezentuje. I ten poziom znajomości języka polskiego nie był aż tak zły. Połowy grupy otrzymało na końcowych egzaminach czwórki i piątki, co oznaczało, że dostają się na studia wyższe. A połowa grupy otrzymała troje i wówczas te osoby dostały się na studium nauczycielskie do Zamościa. I oczywiście nas pięć osób z tej grupy wybrało Rzeszów, dlatego że najbliżej do domu. I oczywiście ten głos, czy ta zachęta przez panią doktor Hannę Krupińską-Łyb. Dzieci, przyjedźcie do Rzeszowa na studia, tu jest u nas tak fajnie, my w Rzeszowie będziemy się wami opiekować. I rzeczywiście ten głos pani doktor Hanny Krupińskiej zaważył na tym, że wybraliśmy tutaj pierwszy rok studiów na polonistyce w Rzeszowie.
Było mnóstwo ciekawych indywidualności. No, mamy na przykład takiego Wadima Procko, który był z Kazachstanu i w tej chwili ma kancelarię adwokacką w Warszawie. A jeszcze muszę wymienić jedną osobę bardzo ciekawą, Helenę Krasowską. Ona była z Zakarpacia. Ona w tej chwili jest profesorem w PANie w Warszawie, także to też nasza wychowanka.
I to jest najpiękniejsze, ta duma z wychowanków, duma z absolwentów, a takich osób w tej ponad 24-letniej historii Polonusa pod pani kierownictwem nie brakowało.
Mieliśmy wśród słuchaczy chłopca, który mówił, że jest księciem, nosił sygnet herbowy, ale nie można powiedzieć, był bardzo sympatyczny, uprzejmy, ale także był mistrzem pisankarstwa na Ukrainie. To było jego hobby, on ciągle te pisanki malował, a potem wszyscy od niego uciekali, bo on wszystkich zamęczał, żeby jajecznicę jedli, bo trzeba to było wydmuchać z tego jajka, prawda? Zostawił mi trzy pisanki na pamiątkę. Na jednej napisał dla wielebnej pani doktor Anny Krupińskiej-Łyb. No a to jest kwestia języka też. Także to są nieskończone historie.
Prowadziłem lata temu zajęcia w Polonusie. To było bardzo ciekawe doświadczenie.
Profesor Marek Stanisz.
To była grupa głównie studentów ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy, nawet chyba były dwie Rosjanki, jeśli dobrze pamiętam, wtedy i Litwinki także. I pamiętam taką historię, że pewnego dnia jeden z Białorusinów, bardzo sympatyczny młody człowiek, przyniósł ze sobą plakietkę, na której była napisana Białoruś tym słynnym gdańskim gotykiem, czyli właśnie tak jak Solidarność. Był niesłychanie dumny, kiedy tydzień później przyszedłem z tą plakietką naklejoną na swojej torbie. To go jakoś bardzo wzruszyło i pamiętam właśnie to był ten czas, kiedy na Białorusi rzeczywiście zaczęło się robić bardzo poważnie i rzeczywiście dla niego i dla nich w ogóle to miało ogromne znaczenie. Poza tym pamiętam jeszcze taką zabawną historię, która się wówczas wydarzyła. Otóż prosiłem przedstawicieli różnych krajów, ale bardzo nam bliskich i sąsiedzkich, o to, żeby opowiedzieli o jakichś ważnych tekstach literackich dla nich, które ich kształtowały. I proszę sobie wyobrazić, że z trzech różnych krajów mówiono o panu Tadeuszu Mickiewicza. I to było bardzo zabawne. Wszyscy właśnie w tym panu Tadeuszu, czy tłumaczonym na język białoruski, czy w języku polskim, odnajdywali właśnie to swoje doświadczenie lekturowe. Białoruś, Litwa, Ukraina i wtedy jeszcze Rosja, obwód kaliningradzki. Oni mieli korzenie polskie. Nie potrafię w tej chwili dokładnie przypomnieć sobie, jak bardzo, natomiast rzeczywiście większość z nich miała jakieś korzenie polskie, ale były też takie osoby, które po prostu uczyły się języka polskiego z ciekawości, ponieważ chciały studiować w Polsce. To bardzo ciekawe doświadczenie.
Też wyzwanie. Państwo nauczali nie tylko języka, ale także przybliżali kulturę. Taka duża sfera wiedzy, informacji.
To jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ wymaga spojrzenia na polską kulturę w taki sposób, który rzadko czynimy, czyli w pewnym sensie z zewnątrz. Najbardziej tego doświadczyłem, kiedy prowadziłem zajęcia dla osób, które przyjechały z Brazylii na kurs językowy wakacyjny. I to było doświadczenie takie, że część z tych osób miała oczywiście jakieś korzenie polskie, ale bardzo, bardzo odległe. To byli dziadkowie czy pradziadkowie, którzy mieszkali w Polsce, wyemigrowali do Brazylii, a potem były te dwa pokolenia, czasami półtora pokolenia Brazylijczyków. I teraz jakby wraca przypomnienie sobie właśnie tych czasów i przypomnienie też kultury kraju, z którego pochodzili. To była pierwsza grupa. I druga część jeszcze to byli ludzie, którzy po prostu interesowali się kulturą polską, nie mając z nią nic wspólnego. I pamiętam, że wtedy przygotowywałem cykl zajęć poświęconych właśnie polskiej kulturze najnowszej, współczesnej, czyli telewizji, filmowi, radiu, muzyce. Takie właśnie różne tematy bardzo blisko związane. I to, czego sam się wtedy nauczyłem, to umiejętności spojrzenia na własną kulturę z innego punktu widzenia. Jak to inni odbierają? Co wydaje nam się ciekawe? Co wydaje nam się zwyczajne? I czy to zwyczajne rzeczywiście jest ciekawe dla innych? Okazuje się, że kultura polska ma ogromną siłę przyciągania, jakąś taką niezwykłą siłę atrakcyjną, którą warto wykorzystać. Nie wiem, czy zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Obawiam się, że nie, a warto.